Szymon Brandstetter, takie było Twoje ukrzyżowanie. Takie było Twoje ukrzyżowanie, Boże, chociaż na pewno odbyło się ono inaczej, niż ja to opisałem niezdarnym piórem. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest między nami sprawa, którą muszę ujawnić, aby ujawnione zostały wszystkie przyczyny Twojego męczeństwa. Brak wśród nich mojego grzechu, grzechu niepopełnionego. Chociaż nie byłem pięciopalcą dłonią sługi Annasza, chociaż nie narzuciłem na Twoje ramiona szkarłatnego płaszcza, a w ręce Twoje nie wetknąłem bambusowej trzciny, chociaż nie byłem wśród gawiedzi, która domagała się Twojej śmierci. Ale moja nieobecność była tylko pozorna. Urodziłem się 2000 lat później. Gdybym żył za Twoich czasów w Jerozolimie, na pewno bym wołał krew Jego na nas i na syny nasze i krzyczał: wstąp z krzyża! A potem wróciłbym, Panie, do domu mojej beznadziejności, dźwigając na ramionach Twoją wełnianą szatę, której jakość badałem palcami. Ta możliwość grzechu męczy mnie i upokarza, albowiem dobrze znam siebie. Nie odważyłbym się krzyczeć w Twojej obronie, ani głośno sprzeciwiać się wyrokowi. Jestem małym człowiekiem, po trochu tchórzem, po trochu egoistą, po trochu drwiącym łotrem, który woli żyć wśród cielców przeżuwających pustynię, niż umrzeć za samotną prawdę. Dlatego przebacz tę moją bolesną świadomość. Dlatego przebacz mi tę gorzką możliwość, tę jeszcze jedną przyczynę Twojej śmierci.
Co są warte słowa mści? Ty jesteś prawda i życie wieczne. Stoją przed Tobą upichli ludzie. Znali Twoje grzechy i przyjęli Cię do swego Zbawiciela. Twoja kolej. Daj im pocieszyciela, pędownika Ducha Świętego, który ich będzie prowadził przez życie. Bo Ty wiesz, że sami nic nie zrobią. Mogą być mocni tylko Twoją mocą, Boże. Daj im to, co obiecałeś 2000 lat temu Twoim apostołom, tym, którzy w nich uwierzą. daj Ducha Prawdy, Ducha Świętego, który poprowadzi przez życie, który zapewni zbawienie i pierwszy zmartwychwstanie. Bądź uwielbiony, Boże nasz i Panie nasz, na wieki wieków. Amen.
Chciałem rozpocząć od słów, które ci, którzy siedzą w pierwszym rzędzie, słyszeli mnóstwo razy, a dzisiaj, myślę, zabrzmią w waszych ustach, w waszych uszach nieco inaczej. Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Chciałbym przekazać wam pozdrowienia. Pozdrowienia od mojej mamy, która jak wyjeżdżałem, to prosiła, żeby od niej serdecznie z mównicy pozdrowić, jak to będzie możliwe. Oraz szczególnie pozdrowić braterstwa starzyńskich, szczególnie pozdrowić braterstwa ciechanowskich, Targoszów oraz wszystkich tych, z którymi się czuję związana. Chwila ta jest szczególna. Może dlatego, że tak jak to było powiedziane, właściwie moglibyśmy już wiele nie rozmawiać, bo w tym momencie wydaje się, że wystarczy nam ten gest, który za chwileczkę zostanie wykonany. Wystarczy nam to, że zobaczymy to zanurzenie w wodzie, bo wiemy, co to znaczy. I mamy wrażenie, że obcujemy z czymś wielkim i niepojętym, że chrzest to nie jest zwyczaj wymyślony przez badaczy Pisma Świętego, ani my nie spełniamy tu naszych własnych tradycji, ale chcemy zrobić to, o czym czytaliśmy, co działo się od bardzo dawna i co dzieje się przez wieki. I może byłoby ładnie, gdyby tu mógł Piotr apostoł stanąć i wygłosić takie kazanie, po których ławka robiła się jeszcze szersza. Ale nie jest nam to dane. Ale poczytamy to, co on mówił. I poczytamy inne słowa, którymi nas apostołowie pouczali. Bo teraz czas otrzeć łzy i przyjąć naukę Chrystusową i naukę Bożą, abyśmy wiedzieli, jak mamy postępować, abyśmy trwali w prawdzie, w tym, co jest prawdą przez duże P. Nie tym, co jest naszymi poglądami, ale w tym, co jest prawdą tej księgi. I abyśmy sobie mężnie poczynali, a wy szczególnie. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Od chrztu właściwie rozpoczyna się cały Nowy Testament. Rozpoczyna się od tego, że występuje Jan, którego zwano chrzcicielem, który przygotowywał drogę dla tego, który miał przyjść po nim. A przygotowywał ją w ten sposób, że mówił ludziom: ludzie, spójrzcie w siebie, jacy jesteście. Posłuchajcie, co mówi księga, kiedy chodzicie do synagogi. Jak daleko jesteście. A jak czujecie, że jesteście daleko, to obmyjcie się na swoim ciele wodą czystą. I przychodzili ludzie i mówili: jesteśmy daleko. Mówili, że Pan Bóg wiele od nas wymaga i powinniśmy być lepsi. I mówił, że jest przyłożona już siekiera do pnia drzewa, że każde drzewo, które nie przynosi owocu, będzie wycięte. I ci, których sumienie poruszało, przychodzili i chrzcili się na pokutę. A potem ten, który przyszedł po Janie Chrzcicielu, Pokazywał im drogę. Pokazywał im drogę, prawdę i żywot. A ci, którzy przyszli jeszcze po nim, kiedy Zbawiciel świata odszedł do swojego Ojca i kiedy rozpoczyna się kolejna karta, kiedy rozpoczynają się dzieje apostołów i ich uczniów, rozpoczyna się to znowu od zanurzenia. I Piotr apostoł, kiedy przemawia do Żydów, to mówi im, że zabiliście tego, który był do was posłany, a który był Mesjaszem. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 36 werset. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I tutaj macie najprostszą definicję tego, co się dzieje przed naszymi oczyma i w waszych sercach. Upamiętajcie się. To jest ten pierwszy krok, kiedy człowiek musi zobaczyć siebie takim, jakim naprawdę jest. Kiedy musi z siebie zrzucić maskę własnych wyobrażeń, tego, jak chcielibyśmy, aby nas ludzie widzieli, tego, jak sami chcielibyśmy wiedzieć, jakimi jesteśmy. Trzeba tą maskę wyobrażeń zrzucić i zobaczyć się takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. List do Rzymian, 3 rozdział, od 10 wersetu. Jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swymi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozrewu krwi. Takimi jesteśmy, każdy z nas. Bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. I tak jak w tym wierszu, który tutaj był czytany, kto z nas może powiedzieć, jak zachowalibyśmy się, gdybyśmy byli wtedy tam w Jerozolimie, kiedy sądzono nauczyciela z Galilei? Czy obchodziłby nas jego los? Czy bylibyśmy w tej małej garstce? Nie ma sprawiedliwego ani jednego. I wtedy, kiedy człowiek się opamięta, kiedy zobaczy siebie takim, jakim jest i tego, że dalej posunąć się nie może, zaczyna szukać wyjścia. I tą potrzebę pomocy i tą potrzebę poszukania Zbawiciela daje się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie swoich własnych grzechów i otrzymuje dar Ducha Świętego. Mili bracia i siostry, którzy zasiedliście w pierwszym rzędzie. Ten dzień, ten gest, który za chwileczkę wykonacie, on jest tylko znakiem pewnej duchowej rzeczywistości, która w was już się stała i która dziać się jeszcze będzie. Bo trzeba będzie zacząć pielęgnować w sobie ten zmysł Boży, który pewnie już jest. Ponieważ jeżeli tutaj zasiedliście, to pewnie w sobie ten zmysł Boży rozpoznaliście i zobaczyliście, że Pan Bóg was dotyka i wy wobec tego nie możecie przejść obojętnie. coś, co nas nazywamy nowym stworzeniem, coś, co nazywamy nowym człowiekiem, bo tak to nazywają apostołowie. I przypomnijcie sobie przybytek. Taki obrazek, który wisi braterstwo chyba w każdym z naszych zborów. I patrzymy na niego często. I myślimy o nim jako o symbolu na różnorodne zamierzenia Boże. Myślimy o nim, że pokazuje on drogę człowieka do Boga, że pokazuje on zamierzenia Boga wobec człowieka, że pokazuje ofiarę, która została za nas złożona. I ktoś kiedyś podsunął mi taką myśl, która jest fascynująca i o niej też tak pomyślcie. W tym przybytku są różne obszary. Są obszary gdzieś tam pustyni, dalekiej. Jest obszar zamieszkany przez Izraelitów, obozu. Jest obszar, który jest wyłączony z codziennych czynności. Obszar, który jest uświęcony tym, że był przeznaczony na służbę Bożą. Obszar dziedzińca. Po czym jest obszar miejsca świętego i miejsca najświętszego. I w nas samych są takie obszary. Obszar tego, co pospolite i zwykłe. Tego, co jest nawet poza obozem, rzeczy, których pewnie czasami się wstydzimy. Jest nas obszar tego, co pospolite i normalne. Ale w nas samych jest też obszar świętości. Jest też coś, co nie jest z nas. Coś, co posadził w nas sam Pan Bóg. Jakiś instynkt, coś takiego dziwnego, co jest święte. Nie dlatego, żeby to powstało z nas, ale Pan Bóg, który jest twórcą wszelkiego dobra, posadził to w nas. Jest też obszar może czegoś, co jest najświętsze. Z czegoś, co jest Arką Przymierza. Arką Przymierza między Bogiem a nami samymi. Przymierza, które chcemy zawrzeć. Że czujemy, że to, co jest istotą naszego życia, to jest połączenie się ze Stwórcą Wszechświata. Z tym, który poruszył cały ten Wszechświat. Z tym, który stworzył przyrodę i nas wszystkich. I że to przymierze jest tym, co jest sensem naszego życia. List do Rzymian, 8 rozdział. Będę wam czytał dużo listu do Rzymian. W domu potem przeczytajcie, to bardzo mądry list. To bardzo mądry list, którym ja spróbuję ograniczyć te czytania, ponieważ może czasami w tym momencie ciężko jest wszystko przeczytać. Ale tam jest tyle słów, które pasują do tej okazji. Słów o tym, jak szukamy usprawiedliwienia, o tym, jak czujemy się obciążeni grzechem, to co już czytałem, o tym, jak szukamy usprawiedliwienia, o tym, jaką drogą go szukamy, czy przez własne uczynki, czy przez wiarę, która w nas jest. Tam jest wiele bardzo ważnych rzeczy i tam jest wreszcie o tym, co rodzi się w każdym dziecku Bożym. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Zaś ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo nie może. Ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co jest zamysłem ducha. I ten krok musimy uczynić, abyśmy wyszli poza nasze normalne człowieczeństwo, poza spełnianie swoich życzeń, poza spełnianie swoich potrzeb, a stali się naprawdę sługami Boga. Bo zamysł ciała, jeżeli będziemy tylko jedli i pili, i korzystali z tego, co nam daje życie, to nam daje śmierć. I umrzemy wszyscy jak te zwierzęta. I nic więcej nie ma dla tych, którzy myślą tak jak ciało, tak jak zwierzęta. Na tym się kończy to życie. Na szczęście jest jeszcze coś, co wykracza poza ciało. Jest jeszcze cały olbrzymi świat ducha. Świat Boga, stworzony przez Niego, obszar, w którym On sam się porusza. I Paweł apostoł jedną ze swoich modlitw złożył właściwie, można powiedzieć, próśb na kolanach. I powiedział, że na kolanach o to prosi. I przyjmijmy tą modlitwę jego jako modlitwę za nas i za was, szczególnie w dniu dzisiejszym. List do Efezjan 3 rozdział. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha mocy Jego utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. I abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad wszystko, o co prosimy i o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. To jest prośba o to, aby zamieszkała w was pełnia Boża, pełnia miłości, która ma 4 wymiary i o której powiedział apostoł, że przewyższa wszelki rozum. Próbujemy czasami pewne rzeczy objąć naszym rozumem, próbujemy działać, nauczać, jak mówił brat Beniamin. Nie wiemy, jak to zrobić, ale chcielibyśmy, aby ci, którzy są wśród nas, byli dobrą ziemią, na którą pada ziarno Ewangelii Bożej. Chcielibyśmy różnych rzeczy dokonać, a apostoł mówi, że w tej sprawie nie mogę zrobić nic innego, jak tylko zginać swoje kolana i prosić Wszechmogącego Boga, aby was wypełnił pełnią Bożą i abyście byli utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. I pewnie z tego, co dzisiaj tu jest mówione, być może, że z tych życzeń nie będziecie wiele pamiętać. Nic nie szkodzi. Ja sam brata Grzegorza Kwaśnika słuchałem, kiedy ja przyjmowałem chrzest. On był tym, który przemawiał. Niewiele pamiętam. Przepraszam, bracie Grzesiu. Niewiele z tego pamiętam. Ale pamiętam tylko parę takich zdań. Pamiętam, że cieszył się z tego, że młodzi ludzie, nie byłem tam sam na tej ławce, że młodzi ludzie na tej ławce zasiedli i że ci, którzy mają przed sobą jeszcze spory kawał życia prawdopodobnie, chcą go spędzić z Panem Bogiem i z tego się szczerze i autentycznie cieszył. Też to, co mnie zawsze ujęło, to to, że wiedział trochę o moim życiu i może nieświadomie, świadomie wspomniał o tym, co do tej decyzji mnie skłoniło. I to zawsze, kiedy czujemy tą bliskość z kimś, to zawsze nas ujmuje, kiedy ktoś potrafi czytać nasze myśli bez tego, że nic mu nie mówimy. I tutaj z wieloma z was wiele mnie łączy i niektórych z was myśli czytam i spodziewałem się na tej ławce. Niektórzy bardzo, bardzo przyjemnie mnie zaskoczyli, z czego się naprawdę szczerze i autentycznie cieszę. A z innymi łączy mnie więź braterstwa, która się dopiero rodzi. Ta więź braterstwa, która w tym momencie szczególnie nabiera swojego wyrazu. Więc teraz jeszcze przyjmijcie słowa o chrzcie. Przyjmijcie to, co przekazuje wam nie ja, ale Paweł apostoł. Ten, który przyjął od samego Pana, ten, który słyszał głos Boży. Ten, który był zawrócony z drogi, kiedy jechał prześladować takich jak my. On, którego Pan Bóg życie jego kompletnie wywrócił. On, który kiedy relacjonuje to, co się w nim, w jego życiu stało, to kiedyś tak opowiada, w Dziejach Apostolskich to zapisane w 22 rozdziale. I że pomyślał tak: a czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj swoje grzechy, wzywawszy imienia Jego. Tak powiedział Paweł apostoł o sobie samym. że pomyślał, że nie ma co zwlekać, że on coś musi zrobić. A on potem wyjaśnia, co to jest chrzest. On potem wyjaśnia, co się kryje za tym dziwnym gestem zanurzenia człowieka w całości pod wodę. List do Rzymian, 4, 6 rozdział. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwały Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, a grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy nadal nie służyli grzechowi. Podobnie i wy uważajcie siebie samych za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc grzech nie panuje w śmiertelnym ciele waszym, abyście byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż niesprawiedliwości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Ten chrzest, który przyjmiecie, to jest chrzest w śmierć. To jest to, że kawałek z nas musi obumrzeć. I jeżeli nadal ten kawałek złego człowieka, który w nas wszystkich tkwi, jeżeli ta zła spuścizna tego, co zakorzenił w nas praojciec Adam, pozostanie, to będziemy jako oręż niesprawiedliwości. Kawałek z nas samych musi obumrzeć. Tak jak Paweł apostoł, spora część jego samego musiała obumrzeć. On, wielki faryzeusz, musiał stać się nikim. Musiał prosić braci o akceptację, musiał uczyć się na nowo rzeczy, które dla innych były oczywiste. I mówi, że to wszystko, co stracił, to poczytał sobie za śmieci. Ale musi część tego obumrzeć. Bo to jest śmierć, to jest chrzest w śmierć. To jest chrzest w śmierć Chrystusa, który umarł za nas i w którym widzimy jedyną szansę na nasze życie. Na życie nie tylko dobre i godne teraz, chwilę tutaj, ale na życie zawsze. Bo jeżeli kochamy to życie, jeżeli kochamy piękny świat, to musimy w tej walce, która jest między Bogiem a szatanem, po Bożej stronie stanąć. A ta droga prowadzi tak, jaką była droga Zbawiciela. Przez śmierć. Przez chrzest w śmierć. I abyśmy nowe życie prowadzili. I wtedy, kiedy zanurzeni pod tą wodą umieracie, wtedy, kiedy nas nie ma i kiedy tak jak mały Samuel chcemy powiedzieć: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Bo sami nie wiemy, jak się nasze życie ułoży, bo sami nie wiemy, co zrobić. Tylko mówimy: Panie Boże, jesteśmy tutaj w świątyni, mów, a my będziemy robić to, co Ty nam powiesz. To wtedy rozpoczyna się nowe życie. Wtedy ta nowość żywota powinna się pojawić. I trzeba uważać siebie samych za umarłych dla grzechu. Dlatego przestrzegam was. Ja wiem, że to jest może chwila, kiedy się mówi o chrzcie, powinno się mówić o rzeczach pięknych i wzniosłych i o dobrych. I o tych też będziemy mówić. Ale trzeba się przestrzec. Bo to, co robimy, to jest rzecz bardzo poważna i dostojna. Kiedy ślubujemy wierność Bogu. To jest jak małżeństwo. Są takie chwile, kiedy składamy pewne przyrzeczenie i zobowiązanie. Zobowiązanie i bierzemy wszystkich dookoła na świadków, że takie zobowiązanie złożyliśmy. To jest rzecz doniosła i ta rzecz nie może się skończyć jutro, ona się nie może skończyć za tydzień, Kiedy entuzjazm minie, kiedy łzy, wzruszenia oschną, wtedy, kiedy pojawicie się w szkole i w pracy. Bo potrzebne będzie wam to, abyście nie pozwolili, aby wasze ciało było dane na oręż niesprawiedliwości. Tak bardzo o to prosi Paweł Apostoł. Że niech grzech nie panuje śmiertelnym ciele waszym. Pewne rzeczy trzeba z siebie wyrzucić, trzeba podjąć ten wysiłek. Jak powiedział apostoł kiedyś, że jeszczeście się do krwi nie sprzeciwili. Są pewne rzeczy, które w sobie samym, aż to jest jak gdyby rana aż do krwi, z którymi trzeba w sobie walczyć. I potrzebne wam będą uczynki. I była taka sytuacja w dziejach Izraela, że Pan Bóg chciał, aby Izrael posłuchał pewnych rzeczy, aby zabrzmiały w ich uszach, bo to było bardzo ważne. I aby w ich uszach zabrzmiały błogosławieństwa i aby w ich uszach zabrzmiały przekleństwa. I dzisiaj też te rzeczy powinny w waszych uszach zabrzmieć. Powinny zabrzmieć słowa, jak wiele dobra Pan Bóg przygotował dla was, kiedy będziecie Mu służyć. I jaki będzie dla was, jeżeli Go zdradzicie, jeżeli nie będziecie godni tego, co dzisiaj okazujecie. Przeto słuchaj głosu Pana Boga Twego i spełniaj przykazania Jego i ustawy Jego, które ja Ci dziś nadaję. I w tym dniu dał Mojżesz ludowi taki rozkaz. Gdy przekroczycie Jordan, to na górze Garizim staną, aby błogosławić ludowi Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Józef i Beniamin. A na górze Ebal zaś staną, żeby przeklinać Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan i Naftali. I odezwą się Lewici i będą mówić głosem donośnym do wszystkich mężów izraelskich tak. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną, lublaną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu, a cały lud odezwie się i powie Amen. Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto przesuwa granice bliźniego swego, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego, a cały lud powie Amen. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy, a cały lud powie Amen. Czytam to, abyście sobie uświadomili, my wszyscy, że czasami trzeba powiedzieć Amen. Przyjmujemy wszystkie dobrodziejstwa i zobowiązujemy się i wiemy, że Pan Bóg jest dobry i łaskawy, ale nie pozwoli się z siebie naśmiewać. I chcemy Mu służyć. I będziemy to robić z całej siły, ale wiemy, co robimy. A Jego przykazania są wielorakie. I każdy z was może sobie pomyśleć o rzeczach, z którymi musi walczyć w swoim życiu. Czy nie bywa tak, że przesuwa granice bliźniego swego? Że wkracza w obszary, w które nie powinien wkraczać? Czy wprowadza w błąd ślepego? Takie drobiazgi. Pan Bóg o takich drobiazgach powiedział. Że ktoś źle poprowadzi ślepego, to ten jest przeklęty. I wszyscy musieli mieli powiedzieć Amen. Jeżeli człowiek ma w sobie coś takiego, że potrafi wykorzystać cudzą słabość. Jeżeli ktoś potrafi wykorzystać ślepego, że on nie widzi, że można go poprowadzić jakoś i wykorzystać go. Jeżeli ktoś taki jest, to Pan Bóg mówi, jesteś przeklęty. Musimy to słowo czytać i przyjmować z Niego to wszystko, co jest dobre i przyjmować z Niego to wszystko, co nas obciąża. To, co jest drogą, do uświęcenia i co jest drogą do dobra i szlachetności. A mili moi bracia i siostry, słuchacze, tak naprawdę chyba na świecie istnieją tylko dwie drogi. I czasami nam się wydaje, że istnieje trzecia droga. I tutaj się zwrócę może do tych szczególnie, którzy myślą jeszcze, że to miejsce ich jeszcze jest, na nich czeka. Jeszcze na pewno tutaj wśród nas jest sporo takich osób, którzy w sobie ten zmysł Boży widzą, ale tą decyzję pewnie jeszcze noszą w sobie, czy należy to już okazać, czy jest to ten moment, kiedy inni powinni zobaczyć to, o czym myślę. I dla tych chciałem kilka uwag. Tak naprawdę chyba na świecie są tylko dwie siły. Jest siła Boga, jest siła szatana. Jest ten, który stworzył wszechświat i ten, który go kształtuje według swojej metody. Jest to metoda dziwna, często i niezrozumiała dla nas. W wielu wypadkach zarys zamysłu Bożego rozumiemy. I rozumiemy, dlaczego dopuścił zło i rozumiemy, dlaczego przeprowadza ludzi i nas samych przez takie losy. Niektórych rzeczy nie rozumiemy, innych się może próbujemy domyślać. I jest szatan, ten, który Bogu się sprzeciwił i ten, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa i ten, który jest ojcem wszelkiego zła. I czasami wydaje nam się, że możemy wybrać trzecią drogę, że nie pójdziemy ani za Panem Bogiem, ani za szatanem. Że powiemy sobie, ja tak po środku. Mam wrażenie, że jest to ryzykowne myślenie. I może powstawać wrażenie, że jeżeli ktoś nie usiadł na tej ławce, to nie ma na nim odpowiedzialności. Że dopóki ktoś nie okazał swojej decyzji przez chrzest, to nie jest odpowiedzialny przed Bogiem. Posłuchajcie, co mówi nasz mistrz, nauczyciel Jezus Chrystus o tych, do których przemówił i którzy uznali, że może nie jest czas, żeby przyjąć Jego słowa. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 21 werset. Biada tobie, Chorazymie, i biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się te cuda, które się u was stały, dawno by w worze i w popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafernaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Pan Jezus mówi do tych, którzy chcieli być obojętni. Tak jak mówił brat Beniamin. Być może nie prześladowali mistrza i nauczyciela, ale za nim też nie poszli. Pan Jezus mówi: biada. Bo gdyby to, co wy zobaczyliście, stało się w Sodomie i w Gomorze, to w worach by pokutowali. Słowo, które się stało do kogoś, ono czyni człowieka odpowiedzialnym. I to, co stało się w życiu każdego z nas, czyni nas odpowiedzialnym. I rozważcie to w swoich sumieniach. Czy możemy gładko wzruszyć ramionami i powiedzieć: Panie Boże, innym razem. Myślę i serdecznie wszystkich do tego namawiam, aby Bogu służyć. Nawet jeżeli czasami tego nie okazaliście i tego chrztu nie przyjmujecie, to niech ta chęć służby Bożej w was będzie. List do Rzymian, 6 rozdział, od 16 wersetu. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako cudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami temu, którego jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, w której zostaliście przekazani. a uwolnieni od grzechu staraliście się sługami sprawiedliwości. Zawsze się komuś służy. I jak apostoł mówi, można stać się sługami grzechu, albo można stać się sługami sprawiedliwości. I czasami badamy swoje serca, czy to już jest ten moment, czy nie. I chciałem wam taką osobistą dać doradę dla tych wszystkich, którzy o tym myślą, którzy to sobie ważą. Często zastanawiamy się, czy to zaproszenie, czy to powołanie zostało do mnie skierowane, czy rzeczywiście Pan Bóg swoim palcem mnie dotyka. Czasami oczekujemy jakichś właśnie spektakularnych rzeczy. Dam wam taką doradę, którą ja w swoim życiu jakoś przeżyłem. Uznałem, że tak naprawdę nie można rozumieć Pisma Świętego, jeżeli Duch tego nie objawi. Jeżeli Duch Boży człowieka nie natchnie, to wszystko to, co tu jest napisane, jest tylko literaturą. I zróbcie taki test. Weźcie sobie którąkolwiek z ksiąg, polecałbym któryś z listów apostolskich, i spróbujcie go czytać jak list. My często w zborach rozważamy, każde tam zdanie obracamy na ileś stron i analizujemy każde słowo. Ale czasami przeczytajcie to inaczej. Przeczytajcie to cięgiem, tak jak idzie, cały list. I jeżeli rozumiecie to, co Paweł powiedział, Paweł apostoł, jeżeli to do was trafia, jeżeli macie to przeczucie, co tam jest napisane, to znaczy, że zmysł Boży jest w was. Bo tak jak już czytaliśmy, ta mądrość, to co pochodzi od Boga, ona przewyższa wszelki rozum. I czasami dochodzimy do takiego etapu, i pewnie to już ze swojego życia znacie, że czytamy Pismo Święte swoim sercem. Że czasami czytamy coś, co jest poza tymi słowami. Po prostu ta treść do nas dociera, ona w nas wnika, ona gdzieś tam w nas tkwi. I czytamy to, co apostoł mówi, którąkolwiek, ja mogę teraz otworzyć cokolwiek. I czasami bywa tak, że rozumiemy, co on mówi. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w duchu, że mam wielki smutek i nieustanny ból w moim sercu, albowiem ja sam byłem gotów modlić się i być odłączony od Chrystusa za braci moich krewnych według ciała. I pierwszy fragment, który teraz wziąłem. I ja czuję, co apostoł chciał powiedzieć, że on oświadcza przed wszystkimi i mówi prawdę w Chrystusie, że on dlatego, aby jego bliscy, aby jego rodzina, jego ci, którzy są jego narodem, on był gotów wiele poświęcić. I ja byłem gotów być odłączony od braci moich, bo chciałem, żeby przyjęli to, co było do nich posłane, bo Mesjasz do nich przyszedł, a oni go zabili. I gdybym mógł ja coś zrobić, to bym wiele zrobił. Czasami czytamy i wiemy, o czym apostoł mówi. Czujemy to całym sobą. Jeżeli to czujecie, jeżeli jest to w was, to znaczy, że ten pierwiastek Boży, ten nowy człowiek się tam rodzi, że ten duch jest w was posadzony. I trzeba to kultywować. Trzeba tym duchem to słowo czytać. Trzeba go czytać wyrozumieniem swoim, oświecać swój umysł. Ten umysł, który mamy, ta nasza logika, ta nasza umiejętność rozumowania, ona musi być oświęcona tym duchem. I polecam to wam w tym momencie. Kiedy jest przed wami bardzo piękny okres. Mówię do tych, którzy siedzą w pierwszym rzędzie. Jest przed wami okres takiej wielkiej bliskości Bożej, którą pewnie każdy z nas, który się poświęcił, który okazał to przez chrzest, odczuł. Polecam wam, abyście ten czas jak najlepiej wykorzystali. Abyście się dużo modlili. Bo to, co czynicie, to nie jest przymierze z braćmi, to nie jest przymierze z nami. Ale to jest to, że wykonujemy gest w stronę Pana Boga i mówimy, Pan Bóg kiedyś powiedział, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. I to, co dzisiaj robicie, to wykonujecie ten gest. Mówicie, ja się zbliżam i poczekajcie, jak on się zbliży do was. Poczujcie to, jak wiele wydarzeń w waszym życiu zacznie się układać i zaczniecie myśleć, co to znaczy. Czasami układają się wydarzenia i mówimy, być może nie jest to tylko splot wydarzeń. Być może Pan Bóg nam chciał mi coś pokazać. Może to powinienem przemyśleć. I módlcie się o to. I niech te modlitwy, które płyną zaraz po poświęceniu, niech one będą żarliwe. Gdzieś wyjdźcie sobie na pole, koło drzew, gdzieś na jakimś pięknym i tam się modlicie. Bo trzeba pielęgnować ten kontakt. Bo to, co jest nam w życiu potrzebne, to jest nam potrzebny kontakt z Panem Bogiem. Jest nam potrzebna ustabilizowana, dobra przyjaźń. To jest to, że możemy na siebie wzajemnie liczyć. To, że Pan Bóg może powiedzieć: mam do zrobienia rzecz i tam są moi słudzy. Ja im powiem, oni to zrobią. To jest tak, że czasami mamy coś takiego, że sami tego nie możemy zrobić, ale wiemy, że ktoś to zrobi. Dzisiaj tutaj młodzież się przygotowuje do śpiewu i wielu nie potrafi, ja sam wielu rzeczy tam nie potrafię zrobić, ale wiem, że temu powiem, on się tym zajmie. Potrzebne nam jest to poczucie tej przyjaźni, że ktoś się tym zajmie. I Pan Bóg chce mieć to poczucie wobec nas, że kiedy coś będzie robił, kiedy będzie potrzeba głośno krzyczeć, żeby nie musiały krzyczeć kamienie, to się znajdą jego słudzy. To się znajdzie chrzciciel Jan, to się znajdą inni, którzy pozostają swoje rodziny, którzy pozostają swoje domy i pójdą od wioski do wioski i będą mówić: przybliżyło się Królestwo Boże. A kiedy będzie miał inny zamysł, to będzie miał swoich przyjaciół, będzie miał swoich sług, którym będzie mógł to powierzyć. I nawzajem. My też chcemy mieć to poczucie, że na Pana Boga liczyć możemy. Że wtedy, kiedy nam się wszystko rozsypie, bo jesteśmy ludźmi, bo to różnie bywa, to, że On nam pomoże. Kiedy poczujemy się, że sytuacja, która nas w życiu spotkała, że nas przerasta. A tak się często zdarza. Dzisiaj świat bywa trudny i niestabilny. I w wielu wypadkach mamy to poczucie, że nie wiemy, jak się to życie ułoży. Zabiegamy, próbujemy, robimy sobie zabezpieczenia, ale tak naprawdę wszystko się wydarzyć może. I chcemy mieć to poczucie, że nawet jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji, to powiemy: Panie Boże, Ty mnie poratuj. Bo wiem, że na Ciebie mogę liczyć. I to Wam polecam, abyście tą przyjaźń z Panem Bogiem tworzyli. I był taki król, bardzo lubię tą historię, często ją powtarzam, wybaczcie. Król Ezechiasz, do którego przyszedł prorok i powiedział, że umrzesz. Rozrządź swój dom, bo twoje dni się skończyły. A to był człowiek, podobnie jak ja i pewnie wielu z nas, który kochał życie. I przeraziło go to, że przychodzi umierać. I rozpłakał się, obrócił się twarzą do ściany i Panu Bogu zaczął wymieniać, ile on dobrych rzeczy zrobił. Panie Boże, pamiętaj, co ja dla Ciebie zrobiłem. Pan Bóg powiedział: wiesz co, dołożę Ci jeszcze 14 bodaj lat. 15? Tak, 15. Ująłbym jeden rok. Braterstwo, to jest to, jeżeli mamy zgromadzony bagaż tego, co my zrobiliśmy dla Pana Boga, dla naszego przyjaciela, to kiedy jesteśmy w kłopocie, to powiemy: wiesz co, zrobiłem dla Ciebie sporo, starałem się, różnie mi wychodziło, ale próbowałem. Teraz Ty mi pomóż. Nie zabieraj mnie jeszcze tutaj, bo jeszcze tutaj czuję, że mam coś do zrobienia. A Pan Bóg jest litościwy. Jego miłosierdzie jest niezmierzone. Czasami my skreślimy ludzi, ale Pan Bóg ich nie skreśli. I dzisiaj będziecie jeszcze tutaj słuchać o tym, że ludzie byli skreśleni, wisieli już na krzyżu. Ich życie było zakończone. A dla Pana Jezusa nie było za późno. A On mówił, a On raj przyprowadził do jednego z nich. Powiedział: w raju będziesz, człowieku, przez to, co się dzisiaj w Twoim sercu stało. Pan Bóg jest miłościwy i litościwy. I wierzcie w to zawsze, cokolwiek by się nie działo, że Pan Bóg jest miłościwy i jest dobry. Ale powróćmy jeszcze do jednego fragmentu, który muszę przeczytać dla tych, którzy to w sobie noszą. I czasami by się chciało powiedzieć, że czasami tak bracia mówili, że jeżeli ktoś teraz czuje, że jednak go to przerasta, to jest czas, żeby z tej ławki odejść. I może tak należałoby powiedzieć. A może należałoby też powiedzieć, jeżeli ktoś czuje, że jeszcze powinien na tej ławce usiąść, niech siada. Bo to jest ławka, która jest bardzo piękna i bardzo dobra. A więc fragment z listu do Hebrajczyków, który jest bardzo wymowny. Dlatego tak mówi Duch Święty, ten przeciw któremu zgrzeszyć nie wolno. To mój komentarz. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali mnie na próbę. Chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat, dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich. tak iż przysięgłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. A napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie waszych serc. Bo tak już było w dziejach Izraela, że mówili, że się nie da, że to mnie przerasta, że my do tej ziemi nie wejdziemy, bo tam są wielcy ludzie, bo my jesteśmy tacy mali jak szarańcza przed nimi. Pan Bóg powiedział, że nie znają dróg moich i nie wejdą do tej ziemi. Przez to, że tacy byli, takiej byli małej wiary, przez to, że mówili, że nie dadzą rady, to Pan Bóg powiedział, nie wejdziecie tam. I nie weszli. Ci, którym się wydawało, że są za mali. Dlatego poczujcie w sobie moc. Poczujcie w sobie coś, co apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian właśnie. Poczujcie w sobie ducha synostwa. To jest to, że w tym duchu synostwa wołamy Abba, to jest Ojcze. Że w tym momencie stajemy się dziećmi Bożymi i dostępujemy tego usynowienia. Że nie jesteśmy Jego sługami tylko, ale jesteśmy Jego dziećmi, których On nie pozwoli skrzywdzić. Których będzie wychowywał. Każdego z was będzie wychowywał. I karania tego nie miejcie za złe. Ono bywa nieprzyjemne. Przyjmijcie je z radością. Ale On będzie wychowywał, ale nie pozwoli skrzywdzić. I Pan Bóg nie pozwoli skrzywdzić swoich dzieci, nie pozwoli skrzywdzić was na tej drodze, o ile Mu szczerze służyć będziecie. A może bywać różnie, bo po tym okresie takiej wzniosłości, która będzie i której wam serdecznie życzę, abyście tą duchowość piękną rozwinęli w tym czasie tuż po chrzcie, to potem bywa tak, że człowiek odkrywa to, co chyba już brat Benjamin powiedział, czy Piotr, nie, Piotr Kubic to wspomniał, że są rzeczy, z którymi zwalczyć się nam nie uda. I ta walka jest rzeczą ciągłą. I wielki apostoł Paweł, który całe swoje życie poświęcił dla braci, wspomniał tak. O sobie samym właśnie tak mówi. I mówi o tym zmyśle Bożym, który jest w nim. Ale niestety ten zmysł Boży nie jest jedynym elementem, który jest w nas. List do Rzymian, 7 rozdział. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciw zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Paweł apostoł mówi, że to zawsze tak będzie, że w nas jest zmysł Boży i jest w nas zakon grzechu, z którym trzeba nieustannie walczyć. Jeżeli On, nasz wzorzec, na którym jesteśmy zbudowani, On to w sobie miał, daleko więcej my wszyscy tą ciągłą walkę podejmować musimy. Ale pocieszające jest to, że to wszystko, przez co przechodzimy w tej wewnętrznej walce, nie wiem, jak się życie wasze będzie układało, to apostoł mówi nam, że sądzi, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która się ma objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. To synostwo. Pomyślcie o tym, że stworzenie oczekuje objawienia synów Bożych. Pomyślcie sobie o tym, że uczestniczymy w czymś wielkim i niesamowitym. Pan Bóg przemyślał plan stworzenia świata materii, postawienia człowieka, obdarzenia go wolnością i stworzenia milionów ludzi, których chciał obdarzyć szczęściem. Każdego z nas ulepił inaczej, na swój sposób i każdemu, dla każdego ma swoje jego własne szczęście. Dla nas i dla wszystkich ludzi, dla tych, którzy tu mieszkają w okolicy w Ciemnoszyjach i na całym świecie, dla tych białych, żółtych i wszystkich innych. Pan Bóg mówi, to są dobrzy ludzie. Ja mam dla nich plan, żeby oni byli szczęśliwi. To wymaga pewnego wysiłku i Pan Bóg w ten plan nas wszystkich wciąga. Mówi, ja będę potrzebował pomocy, ja będę potrzebował swoich ludzi i będę potrzebował, aby ktoś ze mną współdziałał. I to jest dzieło Kościoła. To nie jest tylko chwała dla nas samych, to nie jest rządzenie, ale to jest współuczestniczenie z Bogiem w tym, co Bóg tworzy i w tym, co Pan Bóg robi. A to całe stworzenie, ono sobie może nie zdaje sprawy, ale ono wzdycha i boleje. Bo przeczucie tego, że ten świat się ma zmienić, ono w nich jest. I zobaczcie, ile jest filmów katastroficznych, ile jest książek o tym, że ten świat się jakoś kończy. Ludzie może różne wymyślają scenariusze, może że kosmici przylecą, albo może coś innego, ale mają przeczucie, że świat w jego obecnym kształcie nie jest ostatecznością. I tak rzeczywiście jest, bo świat w jego obecnym kształcie nie jest ostatecznością. I jeżeli my chcemy współuczestniczyć w tworzeniu tego lepszego świata, jeżeli dzisiaj chcemy przejść drogę, którą pewnie inni będą musieli przejść później, to bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że chcecie uczynić ten zewnętrzny znak. Bo te zewnętrzne znaki są nam potrzebne. To jest tak jak z wyznaniem miłości. Wykonujemy pewne gesty w stronę Pana Boga. Pan Bóg wykonuje wobec nas. Ale to jest tak jak z nami ludźmi. Czasami tą miłość trzeba wyznać. I trzeba powiedzieć, że Cię kocham i chcę z Tobą żyć. I chcę, żebyś była moją żoną, żebyś był moim mężem. I chcę być Ci wierną. I to trzeba powiedzieć głośno. Żeby człowiek sam usłyszał to, co powiedział. I Panu Bogu trzeba też to powiedzieć. Że Panie Boże, kocham Cię. Nie wszystko rozumiem, ale czuję to dobro, które posadziłeś we mnie, które posadziłeś w całym świecie. I nawet ci, którzy Cię nie znają, to w przyrodzie, z przyrody Cię mogą poznać. I kocham tą przyrodę. I kocham te jabłka, które dojrzewają. I kocham tą trawę, i kocham tych braci, i tych, którzy są zgrzędliwi. Są zgrzędliwi, ale jakoś ich kocham. Kocham tych badaczy i tych innych, wszystkich ich kocham. I Białorusinów, i Polaków, i wszystkich. Jeżeli człowiek gdzieś w to w sobie potrafi, w tą miłość Bożą, która jest szeroko rozlana w serca, to trzeba to wyznać, trzeba to powiedzieć. I trzeba powiedzieć, że dla tego dobra jestem skłonny ponieść pewne wyrzeczenia. I zrobię to. I jestem silny tą mocą, że poniosę wyrzeczenia. I w słusznej sprawie, Panie Boże, możesz na mnie liczyć. I będę stać po Twojej stronie. Choćby nikogo nie było, to ja będę stać po Twojej stronie. I to musicie dzisiaj powiedzieć. I to się mówi gestem. To się tym mówi, że co możemy innego wymyśleć? Cóż możemy wymyśleć innego niż to, co zapoczątkował nasz największy mistrz i nauczyciel, który nie miał potrzeby pokutować za grzechy. Ale poszedł do wody, do Jana Chrzciciela i powiedział, ochrzcij mnie. A Jan powiedział, cię nie mogę ochrzcić, bo ja wiem, kim ty jesteś. I ty tego chrztu nie potrzebujesz. A on mówi, ochrzcij mnie, bo tak potrzeba. Co my możemy innego zrobić? Ochrzcijmy się, ochrzcijmy was dzisiaj. Przyjmijcie to co przyjął Pan Jezus. Przyjmijcie chrzest z wody. Aby to było wyrazem tego, co dzieje się w środku w człowieku. Aby było wyrazem pokuty i odwrócenia się od grzechu i rozpoczęcia nowości żywota. List do Rzymian, 10 rozdział. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu swoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. To, co dzisiaj się odbywa, to jest, mamy nadzieję, te dwie rzeczy. Sercem uwierzyć ku usprawiedliwieniu i ustami wyznać ku zbawieniu. Bo trzeba to wyznać. I w tym momencie otworzy się przed wami inny świat, otworzy się świat braterstwa, wiele życzeń od was popłynie. Poczujecie, co to jest ta więź braterska, którą też już wiem, że już czujecie. Wiem, że już to przeżyliście. Ja wiem, że to wszystko nie stało się dzisiaj. Ale ten piękny moment, kiedy czujemy ulgę z tego, że jednak powiedzieliśmy, że pokazaliśmy. To jest takie uczucie ulgi. Chodziło to we mnie, chodziło, a dzisiaj powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Dzisiaj zrobiłem to. Wszedłem na to drzewo, jak tu ktoś już wspominał. I chciałbym, żebyście to powiedzieli głośno. Dlatego z ust każdego z was będę chciał usłyszeć tak. I powstańcie. A zanim będziemy wiedzieli, kto mówi tak, to poznajmy się. Poznajmy się, bracia i siostry, i powiedzcie, jak się nazywacie każdy z was i skąd pochodzi.
Jestem Artur Czantel, radny Stołku Miejskiego. Krzysztof Akcja, pan wydaje.
Dominika Burmin-Białystok. Estera Krajcer, Częstochowa. Katarzyna Parkiena, Białystok.
Mariusz Dziewoskiej, Burszona.
Andrzej Szafiński, Białystok.
A więc, drodzy bracia i drogie siostry, czy chcecie obmyci na ciele wodą czystą, rozpocząć nowe życie w Bogu i zmyć swoje grzechy krwią Zbawiciela i służyć Bogu i Chrystusowi z całych swoich sił? Bardzo się cieszymy. Więc jeszcze nie będę wam składał wiele życzeń, ale jeszcze w imieniu wszystkich jeszcze was uściskam. Wiecie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, ten uścisk. Wszyscy to przeżywają. I to, co dzisiaj robicie, każdy z waszych bliskich to bardzo mocno przeżywa. Więc jako pierwszy pozwolę sobie was wszystkich uściskać. Usiądźcie. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactw swojej chwały, abyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście byli wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Kiedy Pan Jezus zabrał swoich wybranych uczniów na górę, na której się przed nimi przemienił, to oni tam zobaczyli Królestwo Boże. To oni swoje głowy i swoje serca tam właśnie mieli i mogli oddychać tą atmosferą. My czujemy się podobnie, tak sądzę. Ja się tak czuję. Ale wtedy też jest dziwna historia z tymi apostołami. Bo oni, widząc, jak rozmawia sobie Pan Jezus z Mojżeszem i z Eliaszem, to myślą ciągle jeszcze kategoriami ludzi, którzy są tam na dole. Panie, dobrze nam tu jest, rozwijmy namioty. Tak jakby potrzeba było czegoś tym mężom. Ja też w tej chwili muszę troszeczkę o namiotach powiedzieć, czyli o sprawach, które związane są raczej z organizacją naszych kolejnych wydarzeń. Otóż w tym momencie, za chwilkę udamy się nad kanał do wody, gdzie odbędzie się ceremonia chrztu. Mam nadzieję i zapraszam wszystkich gorąco, aby w tym wzięli udział, o ile to możliwe. Dla tych zaś, którzy pozostaną tutaj na miejscu, tutaj siostry przygotują już kolację. Wszyscy ci, którzy będą nad wodą, kolację zjedzą po powrocie. To jest pierwsze ogłoszenie. Drugie ogłoszenie to jest takie. Mamy gorącą prośbę, aby tą część sali, kiedy będziecie teraz wychodzili z nabożeństwa, opróżnić z waszych rzeczy, bo chcielibyśmy, żeby tutaj chór stanął, który będzie miał koncert, jak również ta grupa kursantów, którzy chcieliby również dla nas zaśpiewać. A więc mam gorącą prośbę, żebyście swoje rzeczy na ten czas po prostu z tej części wzięli ze sobą. Tam jest woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abyście byli ochrzczeni? Pójdźmy wszyscy razem, wielbiąc Pana Boga.